Dobry wieczór. W audycji Lektury dla dorosłych wita Państwa Dobrosław Rodziewicz. Czy transnaród to naród bez tożsamości, naród w drodze, czy naród po przejściach? A może jeszcze co innego miał na myśli autor książki o takim tytule? To się powinno zacząć wyjaśniać już za chwilę. A dziś gościem audycji Lektury dla dorosłych jest dr Jacek Sokołowski, prawnik i politolog, autor książki pod tytułem Transnaród, a noszącej podtytuł Polacy w poszukiwaniu politycznej formy. Mój gość jest na co dzień pracownikiem naukowym Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jeden z recenzentów pańskiej książki, profesor Antoni Dudek, napisał, że transnaród to napisana z rozmachem analiza polskiego systemu politycznego i jego ewolucji na przestrzeni kilku ostatnich dekad. Powstało już trochę podobnych książek, dzieł samego profesora Dudka nie wyłączając. Dlaczego warto sięgnąć po pańską książkę?
Oczywiście nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że już kilka podobnych książek powstało.
Przyznaję, to była prowokacja.
Uważam, że moja książka wnosi coś nowego. Gdybym tak nie uważał, to bym jej nie napisał. Natomiast oczywiście powstało sporo opracowań poświęconych różnym aspektom polskiej transformacji. Powstały też prace poświęcone historii politycznej najnowszej Polski. Z tym, że moja książka nie jest historią polityczną. Ona nie opada o wydarzeniach. I myślę, że to jest to, co ją odróżnia trochę od konkurencji. Ja starałem się w tej książce pokazać procesy. To jest książka o związkach pomiędzy zjawiskami społecznymi a polityką. I tutaj mam nadzieję, tkwi jakaś jej wartość. Wnosi w tym aspekcie coś nowego do zrozumienia tego, skąd się wzięła nasza polska polityka w takim kształcie, w jakim ją mamy obecnie. No, tytuł nawiązuje przede wszystkim do transformacji, bo to, jakim jesteśmy teraz współcześnie, Anno Domini 2023, społeczeństwem, to jest efekt transformacji i procesów, które transformacja wygenerowała. Tytuł też sugeruje, że ta transformacja nasza społeczna nie jest zakończona i właśnie nie jest zakończona w tym aspekcie tożsamości narodowej. Ja mam wrażenie, zresztą no nie tylko ja, to jest pewnego rodzaju bardzo taki popularny, powracający w różnych odmianach topos, że Polacy są narodem jakimś nieukończonym, nie do końca uformowanym.
No, sam pan posługuje się cytatem z Jacka Kaczmarskiego, który nawiązuje jakoś tam do Gombrowicza. Polak to embrion narodziarski.
Tak, zalążek pewien. No więc tak jak mówię, to nie jest jakaś moja oryginalna obserwacja, to jest właśnie pewien taki topos, do którego wiele osób nawiązywało, do którego wiele osób się odwoływało. Natomiast ja nie do końca chciałbym położyć akcent na tej jakiejś niedoskonałości, bo to takie zwroty jak embrion, prawda, zalążek, niedokończony, to sugeruje, że coś jest nie tak, że czegoś nam brakuje. I to zresztą przekonanie...
Albo, że jesteśmy bardzo młodzi, młody naród w starym państwie. Ale
państwo nie bardzo, bo państwo, kiedy powstało to państwo, to znaczy właśnie, tu jest kilku rzeczy, żeśmy dotknęli, które w tej książce powracają, jakoś zakreślają jej problematykę. Naród, państwo, kwestia tego ukończenia, nieukończenia.
No i w ogóle fakt, że posługuje się pan kategorią narodu, co też nie dla wszystkich jest oczywiste.
Tak, państwo narodowe. Tak, ale ja uważam, że można mówić o zarówno o państwie narodowym, jak i o narodzie, jako o zjawiskach, które coś nam wyjaśniają. Tak? Znaczy, ja chciałbym zaznaczyć, ja tutaj nie czuję się ideologiem, czuję się jednak naukowcem i zastanawiam się, czy pewne pojęcia są przydatne do opisu rzeczywistości, czy nie. No i w moim przekonaniu naród, mimo że oczywiście to jest coś, co zostało w pewnym stopniu skonstruowane, zostało wymyślone, naród, narodowość, to jest idea, którą utożsamiałem przede wszystkim z XIX wiekiem. Natomiast to nie znaczy, że to słowo nie opisuje pewnego zjawiska społecznego. Ludzie mają tożsamość, która się opiera na pewnej identyfikacji, na pewnych mechanizmach identyfikacji, które możemy nazwać właśnie tożsamość narodową. I ciągle tak jest. I ciągle tak jest, tylko że co to znaczy ta tożsamość narodowa, na czym ona polega, to już zależy w dużym stopniu od procesu historycznego i trochę inaczej wygląda we współczesnych państwach Europy Zachodniej, trochę inaczej wygląda u nas i stąd może to nasze poczucie nieukończenia, że myśmy nie rozwinęli takiego rodzaju identyfikacji narodowej, jaki rozwinął się na Zachodzie, a nie rozwinęliśmy go z prostego powodu, ponieważ byliśmy pozbawieni państwa. Bo tak naprawdę to, co współcześnie możemy uważać za tożsamość narodową, europejską, kręgu kultury europejskiej, zostało ukształtowane w bardzo silnym związku z współczesnym państwem przemysłowym. A myśmy takiego państwa jako swojego państwa nie mieli. Druga RP mogła takim państwem się stać, ale jej żywot
nie zdążyła.
Był zbyt krótki. Tak. Natomiast PRL niewątpliwie był państwem przemysłowym, ale nie był państwem do końca naszym i nie był państwem, w którym ta nasza społeczność polska mogła budować tak naprawdę własne instytucje. Bo ja uważam, że dla zrozumienia pojęcia tożsamości narodowej zachodnioeuropejskiej kluczowa jest właśnie ta epoka przemysłowa, która była okresem, kiedy z jednej strony te społeczeństwa bardzo silnie się zintegrowały, przezwyciężając konflikt klasowy, który wygenerowała rewolucja przemysłowa, a z drugiej strony właśnie w toku tego konfliktu klasowego wypracowały instytucje, które pozwalały ten konflikt rozwiązywać. A myśmy tego procesu nie przeszli i tkwimy trochę w takim rozumieniu narodu trochę przednowoczesnym, ciągle jeszcze XIX-wiecznym, który w moim przekonaniu najsilniej się odwołuje, najsilniejszym elementem, który naszą tożsamość konstytuuje, jest ten mit romantyczny, który opisywała Maria Janion. I on jest tak naprawdę tęsknotą za państwem. My teraz, żeśmy to państwo, które jest nasze, własne, wreszcie dostali po 89 roku, zaczęliśmy budować jego instytucje, no ale ten proces trwa dopiero 30 lat i my się wraz z tym państwem kształtujemy. I ta tożsamość narodowa powstaje wraz z budową państwa, którego
my
budować...
My kształtujemy państwo kształtuje... Tak, to jest... naszą tożsamość narodową.
To jest relacja wzajemna.
Myślę, to jest ciekawe też w tej książce.
Dlatego, że jednym z podstawowych elementów tej tożsamości narodowej zachodniej, jak wykazują wszystkie badania, jest duma z państwa. Francuzi, Niemcy, Anglicy, oni są dumni z państwa. A jak popatrzymy na badania...
przynajmniej do niedawna byli.
No tak, ale generalnie to był konstruktywny element. Jak patrzymy na badania nad poczuciem identyfikacji narodowej Polaków, to tej dumy z państwa nie ma, zamiast tego jest duma z historii. Zachodni Europejczycy są dumni z państwa, a raczej krytyczni wobec historii, albo czasami nawet wręcz się jej wstydzą. Natomiast Polacy odwrotnie, są dumni z historii, a bardzo krytyczni wobec państwa. I to jest to, co nas odróżnia. Ja zakładam... tak optymistycznie nieco, że jeżeli będziemy to państwo budować lepsze i silniejsze, to nasze poczucie identyfikacji z nim będzie wzrastało i ono będzie też współtworzyło naszą tożsamość narodową. Ale na razie jeszcze tak nie jest. I tutaj, skoro jesteśmy przy micie romantycznym, ja bym chciał od razu podać przykład. Dlatego nasza tożsamość, dlatego wiele naszych mechanizmów, naszej polityki jest słabo zrozumiałych na Zachodzie. Teraz odbył się dopiero co Marsz Niepodległości. Po co ci ludzie maszerują i co oni chcą przekazać? Bo w moim przekonaniu wymowa marszu, taka symboliczna i emocjonalna, jest taka, że to jest... świętujemy rocznicę odzyskania państwa, państwa, którego długo nie mieliśmy. Cieszymy się z tego i to jest ciągle przejaw jakiejś tęsknoty za państwem. Więc tej romantycznej tęsknoty, ludzi, którzy tkwili w obcych państwach, nie znajdowali tam wystarczających warunków, żeby wyrazić siebie, mogli je znaleźć tylko w własnym państwie i oto teraz je odzyskali i to z tego się cieszą, ale też w tym jest zawsze, proszę zwrócić uwagę, że te Marsze Niepodległości zawsze były też kontestacją czegoś, tak? One były bardzo, bardzo często przeciwko czemuś, przeciwko rządzącym.
No właśnie, zwłaszcza wtedy, kiedy władza nie lubiła tych
manifestacją tak. Były niezadowolenia z tego, że to państwo nie jest takie, jakby chcieli.
W roku 1989, 4 czerwca 1989 roku, chociaż miał potencjał ufundowania nowego mitu i narodowego, i państwowego, on z powodów, które pan bardzo interesująco opisuje, czymś takim się nie stał. Bardzo interesująco kreśli pan PRL-owskie korzenie rozmaitych wydarzeń i postaw, które potem miały miejsce. Wyjdźmy od tych korzeni i pewnych osobliwości naszej transformacji przez te 30 kilka lat.
No, transformacja była zdeterminowana strukturą społeczną. To nie jest zresztą obserwacja moja, tylko Herberta Kichelta, takiego niemieckiego politologa, który stworzył najlepszą w moim przekonaniu taką teorię wyjaśniającą odmienny przebieg transformacji w różnych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Były zasadniczo trzy modele tej transformacji. One były uwarunkowane strukturą społeczną i gospodarczą jeszcze przedwojenną, która wykształciła trzy jakby typy komunizmu. Był komunizm patrimonialny, taki w krajach słabo uprzemysłowionych, takich jak Rumunia, który wytworzył po prostu mechanizm rządzenia państwem mający monarchię patrimonialną. Państwo było własnością panującego. I to rodzina Czałuszewsku bardzo, bardzo ładnie to ilustruje, włącznie z psem Czałuszewsku, który był włożony z jego prywatnej rezydencji do Komitetu Centralnego na posiedzenia, prawda, limuzyną. Był komunizm autorytarno-biurokratyczny w krajach wysoko uprzemysłowionych. On powstał, czyli w Czechosłowacji i w NRD. I on się opierał na tym, że tam istniała profesjonalna biurokracja i ona była lojalna wobec państwa i wobec państwa komunistycznego też była lojalna i pozwalała utrzymać, jej lojalność pozwalała utrzymać wysoki poziom represji, stłumić w zarodku wszelkie ruchy dysydenckie opozycyjne, w związku z czym opozycja była tam bardzo słaba. I był jeszcze model komunizmu narodowo-akomodacyjnego, innego, którego przykładem może być Polska i Węgry, którego specyfika polegała na tym, że w tych krajach komunizm został narzucony przez Armię Czerwoną przy bardzo wysokim poziomie oporu społecznego, który był tak duży, że nie dało się tego społeczeństwa po prostu złamać represją, tak jak to zrobiono w Rumunii, tak jak to zrobiono na przykład w Czechosłowacji. Trzeba było z poszczególnymi grupami społecznymi negocjować i coś im dać. Dlatego on był akomodacyjny, on zachęcał do akomodacji. I każda z tych grup coś od tego komunizmu dostawała. No chłopi dostają na przykład reformę rolną i rezygnację z kolektywizacji za Gomułki. W związku z tym ich poziom akceptacji dla systemu komunistycznego był stosunkowo wysoki. Inteligencja z kolei dostawała okresowo pewnego rodzaju uprzywilejowaną pozycję, dostawała pewien zakres swobody, który, jak się okazało, można było z władzą negocjować. Oczywiście negocjować na zasadzie pewnej szarpaniny, że my tu się czegoś domagamy, a władza przykręca śrubę, ale po protestach jest zmuszona ją odkręcić, poluzować. I ta specyficzna rola inteligencji w PRL-u polegała na tym, że ona żyła w takim dwójmyśleniu, nie akceptowała do końca tego państwa, które się nie podobało, które uważała za ograniczające jej wolność, a z drugiej strony było to państwo bezalternatywne i było to państwo, w którym pod pewnymi warunkami inteligencja mogłaby się urządzić, gdyby władza pewne rzeczy odpuściła. I to był taki nadrzędny, mam wrażenie, rys tej kultury inteligenckiej. Ja to nazywam połączeniem oporu i oportunizmu. I w tych trzech modelach komunizmu inaczej przebiegała transformacja. W komunizmie patrimonialnym nie było w ogóle żadnej elity opozycyjnej, bo tam nie było możliwości, żeby ona powstała. W związku z czym, kiedy zaczął się wielki kryzys społeczny i nastąpiły wystąpienia uliczne, które groziły rozlaniem się chaosu po całym kraju, to w łonie partii zawiązała się po prostu grupa spiskowa, jakby kontrelita, ale pochodząca z samej partii rządzącej, która obaliła dotychczasowego dyktatora po to, żeby przejąć władzę. Ja przypominam, że Rumunią do 2006 roku rządzili potem ludzie wywodzący się z partii postkomunistycznej. Z kolei odwrotnie wydarzenia się potoczyły w Czechosłowacji i w NRD, gdzie istniała kontrelita opozycyjna, ale bardzo niewielka, bo ją represjami skutecznie ograniczano. Ale kiedy przyszedł ten wielki kryzys, to ona okazała się zdolna do tego, żeby stanąć na czele tłumu i nim pokierować i dzięki temu przejąć władzę, którą komuniści stracili w związku z tym całkowicie. Natomiast w komunizmie narodowo-akomodacyjnym było inaczej, bo istniała duża kontrelita władzy, która już skutecznie różne rzeczy z komunistami negocjowała, czego przejawem było powstanie Solidarności w 1980 roku. Istniał od dekady opór społeczny, z którym reżim się musiał liczyć, reżim w różny sposób próbował to rozwiązać, ale samą represją się tego rozwiązać nie dało. I dlatego, kiedy reżim osłabł i uświadomił sobie, że już nie będzie w stanie się utrzymać, że następna fala protestów go obali, to zgłosił gotowość do negocjacji. A ta kontrelita opozycyjna, która była liczna i stosunkowo silna...
I inteligencka,
tę ofertę podjęła, bo żadnej innej oferty na stole nie było, a oferta rewolucyjna nie mieściła się w głowie, bo przypomnijmy, był rok 88 i ciągle jeszcze wydawało się, że Związek Radziecki będzie trwał jednak wiecznie. Nikt nie zakładał, że on się rozpadnie za 3 lata. Więc kontrelita przyjęła tę propozycję negocjacyjną i wynegocjowała to, co się udało wynegocjować. Przy czym ja bym chciał przypomnieć, bo to jest jeden z największych mitów na temat Okrągłego Stołu, że przy Okrągłym Stole nikt nie negocjował oddania władzy. Tak? Nie było planu, pomysłu, w ogóle nie było idei, że komuniści mają w 89 roku oddać władzę. Związek Radziecki wydawał się wieczny i w związku z tym do Okrągłego Stołu Solidarność i tak zwana strona rządowa siadły nie żeby ustalić jakiekolwiek przekazanie władzy, żeby ustalić zasady funkcjonowania Solidarności jako legalnej opozycji. Solidarność miała się stać legalną opozycją. Tyle. I to wyraźnie...
W nowym modelu PRL-u.
W modelu tak zwanym tak, spluralizowanym, że PRL dopuści opozycję. I tak naprawdę strony mówiły się, że ten moment, kiedy powiemy sprawdzam, przyjdzie 4 lata później, w 93 roku, kiedy miały się odbyć pierwsze wolne wybory. I komuniści liczyli na to, że oni do 93 roku będą rządzić i dzięki temu, że zalegalizowali Solidarność, złagodzą napięcia społeczne, przeprowadzą reformy gospodarcze, sytuacja się poprawi i wygrają te wolne wybory, a Solidarność liczyła całkiem racjonalnie na zupełnie odwrotny scenariusz, że oni przez te 4 lata doprowadzą kraj do ruiny, my będziemy mieli dostęp do mediów, będziemy mogli ich krytykować, zwiększymy swoje poparcie społeczne i te wolne wybory wygramy. No ale wydarzenia potoczyły się inaczej ze względu na to, co stało się 4 czerwca. Bo 4 czerwca obnażył totalną delegitymizację komunistów, że na nich nikt nie chce głosować, a nikt już ich nie chciał słuchać. I to był ten moment, kiedy można było władzę metodami czy bardziej pokojowymi, czy mniej pokojowymi próbować przejąć w całości. I tego Solidarność nie zrobiła. Tego się elita Solidarności z różnych powodów bała. No i to nie nastąpiło. I to dopiero wywołało ten efekt, który ja nazywam efektem wielkiego rozczarowania, że społeczeństwo, czy duża część społeczeństwa doszła do wniosku, że coś z tym Okrągłym Stołem musiało być nie tak, bo jak to to wygraliśmy, a nie wygraliśmy. I jeszcze parę lat później postkomuniści, już nie komuniści, tylko post, wrócili do władzy.
I ten kolejny etap przemian społecznych i też przemian tożsamościowych Polaków opisuje pan aż do czasów współczesnych. W książce nie będziemy tego streszczać, bo czasu nam na tak długą rozmowę niestety...
Książka ma jednak około 600 stron.
Nie wystarczy, tak, ale przyznam się, że czyta się ją tak dobrze, że fakt jej obszerności nie powinien zniechęcać. Poza tym rozmawiamy w audycji Lektury dla dorosłych.
Ja bardzo się cieszę, przypomnę tylko, że Robert Mazurek uważał, że jest napisana strasznie, że tylko prawnikowi się może wydawać, że ona jest łatwa w odbiorze. Tak?
Zadaję kłam twierdzeniu Roberta Mazurka, a też preferuje książki cieńsze. No chyba, że są to fascynujące powieści, to wtedy mogą być grube. Moje ostatnie pytanie. Pana opowieść, ta narracja o tej transformacji Polaków i ich państwa kończy się na schyłku epoki rządów Prawa i Sprawiedliwości przed 15 października, a dziś właściwie gdzie jesteśmy? Czy jest tak, że jak będzie pan za kilka lat być może pisał kolejne wydanie Transnarodu, to właśnie otwiera się jakiś zupełnie nowy etap, który będzie osobnym rozdziałem? Czy zmienia się układ sił, ale aktorzy i mechanizmy obowiązujące nadal będą takie same? Jak pan przewiduje i dodatkowo... Czy na tą dalszą ewolucję naszej tożsamości narodowej wpłynie i w jakiś sposób ewentualne przeforsowanie projektu zwanego życzliwie federacyjnym, on idzie jednak dalej, jeśli chodzi o Unię Europejską?
Tak, to znaczy myślę po pierwsze, że będzie nowy etap, natomiast on nie będzie całkiem nowy, to znaczy każdy etap jest pewną kontynuacją kolejnego, coś się zmienia, kumulują się jakieś zmiany zachodzące od pewnego czasu, także następuje pewna już widoczna zmiana jakościowa, natomiast to zawsze jest kontynuacja, to zawsze czerpie w jakiś sposób z poprzedniego okresu. Porządkując trochę, to ja bym chciał wspomnieć, że tak, ja dzielę tę historię Polski najnowszą na trzy okresy, na ten okres postkomunistyczny, okres duopolu, okres demokracji plebiscytarnej i co jest charakterystyczne. Dlaczego ja tak dzielę? To, te okresy trwają mniej więcej dekadę każdy, pomiędzy nimi są okresy przejściowe, kiedy kulminuje kryzys w dotychczasowych mechanizmach systemu. A ja te okresy wyodrębniam w oparciu przede wszystkim o dwa elementy. Po pierwsze, w każdym z nich inaczej działa nasza polityka wewnętrzna. Inne są mechanizmy rywalizacji politycznej. W okresie postkomunistycznym jest rywalizacja partii postkomunistycznej z obozem postsolidarnościowym, który jest rozproszony, zdezintegrowany i to jest taki okres, w którym obie strony grają na nierównym boisku, prawda? SLD stoi w tej górnej części boiska, mają, przekrzywionego, ma różne przewagi.
Zasoby są po ich stronie.
Mają pieniądze przede wszystkim, tak? Bo mają zasoby, zaplecze biznesowe, mają know-how pewien też polityczny, struktury, różne rzeczy, których postsolidarność rozproszona nie ma. I potem zostaje wprowadzony system finansowania z budżetu partii. Wygasa podział postkomunistyczny, który był podstawą tego pierwszego okresu. Rywalizacja się zmienia. Rywalizacja między PiS a PO jest bardzo wyrównana. To jest ten okres duopolu. Te partie w pierwszym okresie rządów Kaczyńskiego 2005-2007 i potem w okresie dwóch kadencji Tuska, one rządzą ze świadomością, że mogą być zastąpione przez tę drugą partię. Potem do władzy dochodzi Kaczyński. To jest trzeci okres w moim przekonaniu, dlatego że silnie zmieniają się mechanizmy właśnie rządzenia i rywalizacji politycznej. Bo ten okres demokracji plebiscytarnej to jest z kolei czas, w którym Kaczyński próbuje przekrzywić boisko tak, żeby to on był na górze. Tutaj próby właśnie doprowadzenia do sytuacji, w której wprawdzie tamta strona będzie sobie tę piłeczkę kopała, ale dokopać jej do naszej bramki nie ma szans. I co jest interesujące, że oprócz tych zmian w mechanizmach rywalizacji, to te okresy też korelują ze zmianami w otoczeniu międzynarodowym Polski. W okresie postkomunistycznym to my praktycznie nie jesteśmy w ogóle podmiotem polityki międzynarodowej. My jesteśmy państwem, które zabiega o to, żeby dołączyć do struktur bezpiecznego, silnego Zachodu i to mu się w końcu udaje, ale my jesteśmy petentem, żadnej sprawczości w relacjach międzynarodowych nie mamy. Potem jesteśmy w Unii Europejskiej i już nie jesteśmy na aż tak słabej pozycji w układzie międzynarodowym, jak byliśmy wcześniej, natomiast niewątpliwie jesteśmy członkiem o małej sprawczości, prawda? Członkiem, który musi się podporządkowywać zaleceniom tej Unii, a jednocześnie jest to okres, kiedy wszyscy łącznie z Unią ulegają złudzeniu, że nastąpił koniec historii, że to przystąpienie do Unii i do NATO to już oznacza, że wszystkie zagrożenia zniknęły. No okazuje się, że one nie zniknęły i w okresie demokracji plebiscytarnej ta polityka międzynarodowa podobnie się zmienia i nasza rola w niej się zmienia, bo my się stajemy wprawdzie grającym dosyć nieudolnie przeważnie, ale aktorem, który próbuje coś dla siebie na tej arenie międzynarodowej uwalczyć i w jednym przypadku nawet coś nam się udaje, w moim przekonaniu, jeżeli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską, że tam nasze działania miały znaczenie dla ocalenia Ukrainy w pierwszej fazie tej wojny. No i teraz kolejny, dlaczego ja sądzę, że będzie kolejny okres? No będzie kolejny okres dlatego, że takiej Tusk nie będzie rządził w warunkach demokracji plebiscytarnej. Tusk takiej władzy nie skumuluje w jednym ręku, jak udało się to Kaczyńskiemu, a po drugie będzie zmieniało się otoczenie międzynarodowe w sposób, który w tej chwili trudno przewidzieć, ale widać pewne wyraźne determinanty. No będzie kwestia tego, jak rozstrzygnie się wojna na Ukrainie, będzie kwestia tego, czy Ukraina będzie przyjmowana do Unii, będzie kwestia federalizacji Unii. To są zupełnie nowe problemy, przed którymi myśmy dekadę temu nie stali, w ogóle nie przychodziło nam do głowy, nie umieliśmy sobie wyobrazić takich problemów i one będą na funkcjonowanie naszej polityki wpływały. No a jak, to się dopiero okaże, dlatego drugie wydanie Transnarodu najwcześniej za jakieś 3-4 lata planuję.
Bardzo dziękuję. Gościem audycji Lektury dla Dorosłych był dziś dr Jacek Sokołowski, autor książki Transnaród. Raz jeszcze panu dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.